Bracia i siostry, w drugiej lekcji wspólnie rozważymy niektóre nasze szczególne przywileje, no i oczywiście związana z tym wynikająca odpowiedzialność nasza, wielka odpowiedzialność. Podstawą naszych rozważań będą słowa świętego Pawła z listu do Żydów, 12 rozdziału, wiersze od 18 do 25. Boście nie przystąpili do góry Syłon, do góry, która się da dotknąć, i do ognia gorącego, i do wichru, i do ciemności, i do burzy, i do dźwięku trąby, i do głosu słów, które ci, co słyszeli, prosili, aby więcej do nich nie mówiono. Albowiem nie mogli znieść tego, co im rozkazywano. Gdyby się i bydle góry dotknęło, będzie ukamienowane. A tak straszne to było, co widzieli, że też Mojżesz rzekł: uląkłem się i drżę. Aleście przystąpili do góry Syłon i do miasta Boga żywego, do Jerozolemu niebieskiego i do niezliczonych tysięcy aniołów, do walnego zgromadzenia i do zebrania pierworodnych, którzy są spisani w niebie, i do Boga sędziego wszystkich, i do duchów sprawiedliwych i doskonałych, i do pośrednika Nowego Testamentu Jezusa, i do krwi pokropienia, lepsze rzeczy mówiącej niż Ablowa. Patrzajcież, abyście nie gardzili tym, który mówi, albowiem jeśli oni nie uszli, którzy gardzili tym, który na ziemi, na miejscu Bożym mówił, daleko więcej my, jeśliże się od tego, który z nieba jest, odwrócimy. Wydarzenia, jakie miały miejsca przy górze Synaj, przy zawarciu przymierza cielesnego Izraela z Bogiem, były wyjątkowe i szczególne dla tam zgromadzonych Żydów. Byli zdjęci strachem, wielkim strachem, bojaźnią. Te warunki, te okoliczności, ta sytuacja tam. Nawet zwrócili się do Mojżesza: Mojżeszu, oczywiście poszerzam tę myśl, niech Bóg nie mówi do nas bezpośrednio, oczywiście Bóg przemawia przez swojego posłańca, anioła, usłyszany głos, potężny głos, ale niech Bóg przekaże tobie swoją wolę i ty nam przekaż. Byli zdjęci strachem, bojaźnią. Jak wiemy, drogie braterstwo, te warunki, okoliczności, ta sytuacja tam przy górze Synaj, przy zawarciu Starego Przymierza, są obrazem, symbolem na wydarzenia i warunki, okoliczności przy zawarciu Nowego Przymierza. To, cośmy mówili w poprzedniej lekcji. Również z narodem żydowskim, a poprzez nich z innymi narodami świata. W miarę jak będą wchodzić w te warunki, w kontakt z Bogiem poprzez zmartwychwstałych proroków. Co się nam rzuca to w oczy? Apostoł to kładzie nacisk na pewne myśli. Mówi do ludu Bożego w Ewangelii, a przede wszystkim najpierw Kościoła: boście nie przystąpili. Tam Izrael przystąpił do literalnych, doczesnych rzeczy. Ale zwraca się do ludu Bożego, przede wszystkim Kościoła, w wierszu 22, aleście przystąpili. A więc te dwa tutaj słowa, te dwa zwroty podkreślają, że te rzeczy, do których lud Boży wieku Ewangelii przystępuje, są nieporównalnie ważniejsze. Chociaż tam były bardzo ważne dla cielesnego Izraela. Zawierali przymierze z najwyższym Bogiem Jehową. Właśnie przez tą sytuację, warunki, jakie tam się wytworzyła, zobaczy tego przymierza, Bóg chciał zwrócić im uwagę, ażeby tego nie lekceważyli. Z Nim samym zawierają przymierze, że cokolwiek się zobowiążą, przecież Bóg ich nie zmuszał, ażeby to wypełniali. Bo inaczej, tak jakśmy czytali, nie uszli kary. Bóg się o swoje upominał. Obiecali, ślubowali, a nie dotrzymali tych przyrzeczeń. Ale drogie braterstwo, apostoł Paweł, jak już podkreśliłem, kładzie nacisk, że do rzeczy, do spraw, do których przystępuje lud Boży wieku Ewangelii, są o wiele bardziej ważniejsze. I to będzie tematem naszych rozważań. Aleście przystąpili do góry Syłon. Góra Syłon. Duchowa faza królestwa. Jest to mowa o malutkim statku. Bo przede wszystkim te słowa skierowane są do Kościoła Chrystusowego wieku Ewangelii, ale w pośredni sposób do pozostałego ludu Bożego, a tym samym i do nas. A więc podczas wieku Ewangelii wszyscy naśladowcy Jezusa Chrystusa przetrwali do tej symbolicznej góry Syłon, to znaczy w przyszłości będą stanowić tę górę Syłon. Będą duchową fazą królestwa. Ziemska faza królestwa jest przedstawiona przez Jeruzalem i wykazane są dwie klasy godnych, starzyty, młodzieżono godni. Ale duchowa faza królestwa, malutkie statko, zwycięski kościół. Następnie apostoł Paweł powiada i do miasta Boga żywego, Jerozolimu niebieskiego. Jerozolem. Pod Jerozolimem przedstawiony jest rząd tegoż królestwa. Tu jest również mowa o najwyższym rządzie Królestwa Chrystusowego, o kościele, o malutkim statku. Ktoś powie, bracie, przed chwilą powiedziałeś, że Jerozolem przedstawia ziemską fazę Królestwa Bożego. Tak, zależy w jakim kontekście. Jerozolem nieraz przedstawia w tym wypadku rząd królestwa, to jest mowa o kościele, w innej sytuacji przedstawia starożytno i młodocianogodnych, a nieraz Jerozolem przedstawia cielesny Izrael. Cielesny Izrael. Ale w tej sytuacji Jerozolem jako Jerozolem niebieski, miasto Boga żywego, jest to mowa o Kościele. Miasto Boga. Jest to Jego własność. Prorok Malachiasz w drugim rozdziale, w wersecie 17 powiada, oni będą moją własnością w onym dniu, mówi Pan. Własność Boga. Należeć do najwyższego Boga Jehowy. I co więcej, w drugim znaczeniu, mieszkaniem Boga. Bóg przez swojego ducha, przez swoje usposobienie przebywa, a teraz jeszcze w najwyższym stopniu przebywa. W Kościele Chrystusowym. Zwycięskim Kościele, już uwielbionym. Jest to miejsce, w którym Bóg przebywa, z którego będzie błogosławił świat ludzkości. A więc poprzez Kościół Chrystusowy. Miasto Boga żywego. Ile jest miast symbolicznych, rządów religijnych, ale w nich nie przebywa Bóg żywy. W większości Bóg martwy. Bo jeśli mówi się o Bogu, że On stworzył wieczne męki, czyściec, duszę nieśmiertelną. Jeśli mówi się o Bogu nawet, że każe za pół nieświadomość, a nawet za nieświadomość, bo jeśli ktoś i to wieczną śmiercią, wtórą śmiercią, bo nie przyjął poselstwa prawdy w wczesnym czasie, jest to Bóg martwy, takiego Boga nie ma. Bóg takiej nauki nie wykazuje sobie Bożym. A więc jest to Bóg martwy. Kościół prawdziwy, zwycięski, tak samo my przystąpimy do Boga żywego, a więc prawdziwego. Tak, jak je określa Słowo Boże. Chociaż wielce sprawiedliwego, podstawą jego wszystkich poczynań jest przymiar sprawiedliwości, ale pełnego miłości, dobroci, mądrości i mocy. Bóg żywy oznacza również, że oszczynny w zbawczym dziele. Poprzez cały wiek Ewangelii, historia ludu Bożego tego potwierdza. W odrodzeniu, w naprawie ludu Bożego, w porzuceniu nałogów, w porzuceniu grzechu. Właśnie to jest działalność naszego Boga. Jak świat się boryka z tymi różnymi kłopotami, nałogami. Różne środki, to znaczy to nic nie pomoże. Tylko prawda Słowa Bożego. Duch Pański, Duch Boży, Duch Jehowy, który wypływa z tej świętej księgi, bo to jest Jego Słowo. Ten przemienia, ten przeradza Ten odradza ludzkie serca, ludzkie usposobienia i czyni lepszymi, świętszymi. Jak to mamy i jak widzimy w historii ludu Bożego wieku Ewangelii w czasie obecnym. Następnie apostoł Paweł powiada, że w wierszu 23 do walnego zgromadzenia i do zebrania pierworodnych, w lepszym oddaniu na uroczyste zgromadzenie pierworodnych. Pamiętamy historię starożytnego Izraela. Bóg sobie upodobał najpierw każdego pierworodnego z każdego domu izraelskiego. Już tam w Egipcie. Ale później była dokonana na puszczy zamiana. Bóg zażyczył sobie w miejsce pierworodnych jedno pokolenie Lewiego będzie dla moich specjalnych poruczeń. Wykonywali czynności religijne, działalność religijną względem Izraela. Pokolenie Lewiego, jak wiemy, składało się z trzech rodzin. Kata Merarego i Gersona. I plus rodzina Arona, a więc rodzina kapłańska, z której się wywodziła. To jest w antytypie cztery wybrane klasy. W końcu będzie stanowić to uroczyste zgromadzenie pierworodnych. Dwie klasy z wieku Ewangelii. Klasa malutkiego statka i wielkiego grona. I pierworodni w wieku tysiąclecia, klasa starożytno-mocionogodnych. Apostoł Paweł powiada, i przystąpiliście do tego walnego zgromadzenia pierworodnych. W skończonym obrazie cztery klasy. Drogie braterstwo, czy zdajemy sobie sprawę z tego przywileju? Gdyż wiemy, że wielu jeszcze spośród nas, członków klasy młodocianogodnych, przebywa, żyje, będą częścią tego zgromadzenia pierworodnych. A nawet i bracia i siostry, jako poświęcenie powinniście bożowcy, którzy będą pomocnikami tych klasy godnych w czasie Rzymskiego Królestwa, najbliżej spokrewnieni w działalności służby na rzecz świata ludzkości. To jest wielki przywilej. A w związku z tym wielka i również odpowiedzialność. Do tych przywilejów, do tych rzeczy przystępujemy albo niektórzy z nas jako uczestnicy, niektórzy jako obserwatorzy, a więc można powiedzieć umysłem i sercem, przez zrozumienie pewnych rzeczy. Czy to nie był wielki przywilej dla nas, żeśmy poznali tego wielkiego, wspaniałego Boga, żywego, prawdziwego? Czy znamy sprawę Kościoła? Przecież do dzisiaj pokutuje chrześcijaństwo nauka, że Kościół to miliony, miliardy, a my znamy to liczbę ograniczona, 144 tysiące. Nie liczyć. Że poznaliśmy, co Bóg i Jezus przez Kościół dokona. Jakie wspaniałe rzeczy. Dotychczas to jest tajemnicą dla milionów, dla miliardów, a dla nielicznych tylko znana ta wiedza. Czy to nie jest wielki przywilej? O, rzeczywiście. Następnie apostoł Paweł powiada, że przystępujemy również do sędziego wszystkich. Oczywiście to jeszcze poprzednią myśl należy wspomnieć dotyczącą walnego zgromadzenia, że to była tam apostoł Paweł podkreśla, że ich imiona zapisane są w niebie. A co to oznacza? Słowo imię w Piśmie Świętym między innymi oznacza charakter, sławę, naturę. A więc te wszystkie klasy wybrane w skończonym obrazie będą na duchowej fazie. Tak jak lewici nie mieli udziału w ziemi. Imiona ich zapisane są w niebie. A wśród nas są członkowie walnego zgromadzenia, którzy po tysiącleciu będą w niebie. W duchowej naturze. A ci, którzy nie będą tego mieli przywileju. Przywilej służenia jako przodująca klasa po wieki wieczne. To jest przypuszczenie, że jakiś porządek na ziemi musi być. W wiecznym Królestwie Bożym na ziemi. Ci, którzy się obecnie poświęcają. Apostoł Paweł powiada i do Boga sędziego wszystkich. W oczach wielu chrześcijan, nominalnych chrześcijan, Bóg jest uważany i uznawany jako sędzia bardzo okrutny, mściwy, jako lubujący się w niedoli ludzkiej, w łzach ludzkich. Przypomnę ten przykład, który jest w literaturze prawdy. Jak to pastor na lekcji religii pyta się małej dziewczynki, Małgosiu czy jakiejś tam było na imię. Gdy znajdziesz się w niebie, to gdzie najpierw się udasz? Proszę księdza czy tam pastora. Najpierw schowam się za Pana Jezusa. A dlaczego? O, bo ja się Boga boję. Ja się Boga boję. Tak. Bo Pan Jezus, Maria, wśród umysłów nominalnych chrześcijan są przedstawieni jako usobienie dobroci, miłości. A Bóg to tylko każe. Bóg wyrokuje. A przecież tak jeszcze szkaradne błędy, które pokutują w umysłach wielu chrześcijan, że Bóg jest władcą tego świata, Bóg jest autorem wszelkiego zła, a nawet grzechu. Nawet takie szkaradne błędy pokutują w umysłach. Czy można takiego Boga kochać, miłować? Czy można się do Niego zbliżyć? O, drodzy bracia i siostry, jak wielki przywilej i łaska nas spotkała, że poznaliśmy tego kochającego, miłującego Boga. Chociaż wszystką swoją działalność opiera na zasadzie sprawiedliwości, a gdy ta sprawiedliwość jest zaspokojona przez ofiarę naszego Pana, to my doznajemy, świat w przyszłości będzie doznawał ogrom boskiej miłości, dobroci. Co za przywilej nas spotkał, że poznaliśmy tego wspaniałego Boga. Że przechodzimy te cztery procesy sądzenia. Najpierw pouczenie, poznanie prawdy, poznanie tego wspaniałego Boga, Jego planu zbawienia, Jezusa Chrystusa jako ośrodek i podstawę naszego zbawienia. W właściwym świetle, właściwy sposób. Doświadcza nas nieraz, próbuje. Nieraz każe nas. Osąd ten proces sądu. I w końcu będzie wyrok. Obyśmy sobie zasłużyli na dobry wyrok. Tak jak Jezus w przypowieści podaje. Dobry sługo, dobry wierny, byłeś wierny w małym, w tych niepozornych, słabych, o których sobie nawet nie wyobrażał w obecnym życiu. Następnie apostoł Paweł powiada i do duchów sprawiedliwych i doskonałych, w lepszym oddaniu, do mężów sprawiedliwych, udoskonalonych duchu. Kogo to obejmuje, oznacza? Również to jest mowa o dwóch klasach godnych. To jest o starożytnogodnych, żyjących przed wysokim powołaniem i o klasie młodocianogodnych, żyjących i powoływanych po zamknięciu wysokiego powołania. Te dwie klasy w obecnym życiu nie były na próbie życia i śmierci, ale wiary i posłuszeństwa. Ich doskonałość była na punkcie sprawiedliwości, wierności prawdzie i ta doskonałość od Boga jest wymagana raczej woli, to jest intencji pragnień. Te powinny być doskonałe. W nagrodę za zwycięstwo te dwie klasy godne, jak wiemy, czeka lepsze zmartwychwstanie. Staną w doskonałych ciałach. Chociaż w bardzo w krótkim czasie pewne braki jeszcze w charakterze, w usposobieniu będą muszą być dokonane. Ale to będzie bardzo krótki okres czasu. A więc niektórzy z nas uczestnikami będą tych mężów sprawiedliwych i doskonałych w duchu. A niektórzy jako najbliżsi współpracownicy w służbie na rzecz pośredniczącego Królestwa naszego Pana. Werset 24. Przystępujemy również, a apostoł Paweł powiada, do pośrednika Nowego Testamentu Jezusa i do krwi pokropienia lepszej rzeczy mówiącej niż Ablowa. Do pośrednika Nowego Testamentu. Kościół Chrystusowy przystępował jako uczestnik. To znaczy wszyscy zwycięzcy malutkiego statka będą częścią tego pośrednika. Jezus głową, on jego ciałem. I w tym urzędzie Chrystus, głowa i ciało, będą występować w odniesieniu do świata ludzkości, w czasach restytucji. W tym urzędzie lud Boży nie występuje w obecnym czasie. A więc inaczej mówiąc, lud Boży korzysta z urzędu naszego Pana jako orędownika, a nie pośrednika. Pośrednik tyczy tylko świata ludzkości i Boga, pośrednik nowego przymierza. Jezus, głowa i ciało. W jaki sposób my, nie będący częścią ciała pośrednika, nie będący Kościołem, przystępujemy? Jest to również wielki zaszczyt, że będziemy służyć i działać pod rządami tego pośrednika na rzecz pojednania milionów ludzkości z Bogiem Wszechmogącym, aby oni poznali Jego, weszli na drogę odrodzenia, restytucji i otrzymali żywot wieczny. Wszyscy chętni, posłuszni. Co za chwalebny przywilej. Dzisiaj, drogie braterstwo, gdy mamy gdzieś przywilej i możliwość przedstawić poselstwo prawdy, a to jest rzadkość, ale ktoś nas słucha, zejdziemy chociaż jedne słuchające uszy, jak się raduje nasze serce, jaka radość będzie rozpierać nasze serca, gdy nie jednostki, ale setki, tysiące będą nas słuchać, kiedy głos cichy i wolny będzie płynął na rzecz milionów ludzkości. Czy wyobrażamy sobie tę radość? Do jakich ważnych rzeczy, do jakich przywilejów przystępujemy? Jesteśmy udziałowcami. Będziemy udziałowcami, gdy zwyciężymy. Następnie i do krwi pokropienia. Pamiętamy historię Izraela. Właśnie teraz okazję pamiątki śmierci naszego Pana odnawiane te myśli. Przypominaliśmy sobie, jak to Żydzi w Egipcie, zabezpieczeniem przed aniołem śmierci było pokropienie krwią baranka obydwu słupów i nadproża każdego domu. A co tam przedstawia? Braterstwo wiedzy, ja tylko przypomnę w jednym zdaniu. My jesteśmy również przestępcami dwóch części boskiego prawa. Miłości najwyższej do Boga i równej do naszych bliźni. I również w naszym człowieczeństwie, to jest symboliczny nadproszę, jesteśmy niedoskonali. Potrzebujemy krwi pokropienia, inaczej zasługi naszego Pana. Za nas i dla nas. Za nas i dla nas. Jak wielki przywilej, że w obecnym życiu korzystamy z tej krwi pokropienia. Że zostaliśmy pojednani z Bogiem. Weszliśmy na drogę prowadzącą do życia wiecznego. Że pomimo naszych niedoskonałości, bo codziennie upadamy w słowie, w uczynku, a te upadki wynikają w większości z tytułu, że jesteśmy niedoskonali, posiadamy różne jeszcze słabości. Przykrywa zasługa naszego Pana. W związku z tym mamy łączność z Bogiem, Jego łaskę, Jego błogosławieństwo. Abyśmy mogli pracę nad naszymi charakterami prowadzić w sposób właściwy, odpowiedni i pozytywny do takiego stopnia i osiągnąć taki stopień, aby otrzymać boską pochwałę w Królestwie. Jest to wielki zaszczyt i wielki przywilej. Poznać Jezusa jako swego Zbawiciela i korzystać z Jego zasługi. Mieć pokropione serca, symboliczne serca. Symboliczną krwią baranka. Apostoł Paweł powiada, że jest to krew mówiąca lepszej rzeczy. Lepsze rzeczy. Czy krew może mówić? Tak. Jest to język obrazowy. Jest to mowa obrazowa. Przypominamy sobie słowa, które Bóg przez swojego posłańca rzekł do Kaina, mordercy swojego brata. Powiada Bóg, cóżeś uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Krew Abla wołała do Boga. O co? O karę, o pomstę dla mordercy. Jest to głos boskiej sprawiedliwości. Inaczej mówiąc, wcześniej czy później, to co żeśmy mówili w pierwszej lekcji, Wszyscy mordercy. Wszyscy zabójcy. Każdy przestępca poniesie konsekwencje swojego czynu. Jeśli nie w tym życiu, to w przyszłości. O niektórych przestępców jest powiedziane, psalmista dalej powiada, że wstyd i hańba, które będą musieli przełamać, jeśli będą chcieli wejść na drogę odrodzenia. W czasach restytucji to będą jako węgle rozżarzone na głowie. Jest to język obrazowy. Jest to przenośnia. A to oznacza wielką hańbę i wstyd. Dzisiaj nieraz morderstwa wykonywane, że ofiara nie wie, niespodziewanie, zaskoczenia z tyłu. Tam morderca będzie musiał spojrzeć w twarz swojej ofiary. To nie będzie prostym. A więc, drogie braterstwo, głos krwi Abla woła o pomstę, o karę dla grzeszników, dla morderców. Ale apostoł Paweł powiada, że myśmy poznali i słyszymy wspaniały głos krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. A ona o co woła? O miłosierdzie, przebaczenie dla grzeszników. Jakże to cudowny jest głos. Piękny głos. Miłosierdzie, przebaczenie. On już na krzyżu wołał się o przebaczenie. I prosi Ojca o przebaczenie dla swoich oprawców, morderców. Boże, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czynił to również Szczepan. Rzeczywiście, głos tej krwi jest cudowny, wspaniały. I my również korzystamy z tej krwi. I my również słyszymy ten cudowny głos tej krwi. Przebaczenie miłosierdzie, które również względem nas zostało okazane. Apostoł Paweł w 25 wersecie powiada: patrzajcież, inaczej mówiąc, uważajcie, bądźcie ostrożni, abyście nie gardzili tym, który mówi, albowiem jeśli oni nie uszli czego? Kary. Którzy gardzili tym, który na ziemi, na miejscu Bożym mówił, daleko więcej my, jeśli od tego, który z nieba jest, odwrócimy się. Żydzi nie uszli kary. Te 10 buntów, które były na początku, zaraz po wyjściu z Egiptu, były bardzo smutne i przykre dla Izraelitów. Wszyscy powyżej 20 roku umarli na puszczy i pustyni. Oprócz Kaleba i Jozuego. Tylko młodzież do 20 lat weszła do ziemi chanejskiej. A wszyscy ci, którzy w sposób pośredni lub bezpośredni wspierali szemraczy, buntowników, narzekających, występujących przeciwko Mojżeszowi, którego Bóg użył jako swojego przedstawiciela, wszyscy wyginęli śmiercią. Patrzmy następnie, jakśmy już dzisiaj wspominali, za grzechy bogochwalstwa, za grzechy w późniejszym okresie czasu, za urzucenie Mesjasza, Żydzi byli srodze karani. Bóg się upominał, przede wszystkim upominał się to, co zobowiązali się ich ojcowie, a oni tego potwierdzali, tego się trzymali. Przestrzeganie zakonu. Dlatego do 1914 roku byli karani między innymi za niewykonywanie zobowiązań przymierza zakonu. A więc nie uszli kary. Apostoł Paweł powiada, że tam Bóg przemawiał przez Mojżesza do Izraela. A on był zgardzony. Ileż występków przeciwko niemu był. Ileż buntów, ileż niezadowolenia. I wszyscy szemracze ponieśli pewne konsekwencje swojego niewłaściwego postępowania. Ale patrz, tak jak te przywileje, o którychśmy pokrótce mówili, są bez porównania wyższe, do których lud Boży wiek Ewangelii przystępuje. Tak również ten, przez którego Bóg przemawia do nas, o, jest bez porównania wyższy od Mojżesza. A przez kogo Bóg przemawia? Do ludu Bożego wiek Ewangelii. To mówi święty Paweł w pierwszym rozdziale a wierszu pierwszym i drugim. Częstokroć i wieloma sposobami mawiał niekiedy Bóg Ojcem przez proroków, a nie częstokroć i wieloma sposobami. Przez Mojżesza, niejednokrotnie przez sny, przez widzenia, przez proroków. Ale w dniu ostateczne, w lepszym oddaniu, w ostatnim z dni, mówił nam przez Syna swego, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił. Bóg do ludu Bożego, duchowego Izraela wieku Ewangelii przemawia przez swojego Syna. Oczywiście rozumiemy, że nie w sposób bezpośredni, tylko niektórzy mówią, że tam gdzieś słyszeli głos Jezusa. Kiedy dyskutowałem takim jednym starszym panem, że był w lesie i słyszał podobnie głos jak Mojżesz na puszczy. Idź, ogłaszaj Chrystusa. Zakładał kościół i zakładał kościół jakoś i nazwa, już nie pamiętaj tej nazwy, że Bóg, że Jezus go położył, bo słyszał głos Boży. Bóg przez Jezusa w ten sposób nie przemawia. I ja nie będę cytował tych wszystkich wersetów, między innymi Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, wiersz 16, tam jest mowa o 80 ewangelistach, a więc których Jezus wysłał głoszenia poselstwa Ewangelii. I co Jezus powiedział? Kto was słucha, kto was przyjmie, to mnie słuchaj i mnie przyjmie. A również to porównał, że to jest równoznaczne, że słucha najwyższego Boga, mojego Ojca. A kto ich nie przyjął, kto ich odrzucił, to tym samym odrzucił Jezusa, odrzucił Boga. I wiele innych miejsc, które wskazują, że Bóg w ten sposób przemawia. A więc inaczej mówiąc, do Kościoła przez członków gwiezdnych. A jeszcze inaczej mówiąc, Pan używał jednostek, sług swoich, poprzez których udzielał prawdy na czasie. Występowanie przeciwko nim jest występowanie przeciwko Panu Jezusowi, a tym samym i Bogu. W jaki sposób można gardzić? Można gardzić osobą, ale również to można gardzić prawdą, lekceważyć prawdę. To jest równoznaczne z gardzeniem, odrzucaniem Pana Jezusa i Jego cudownej prawdy, którą udziela. Drogie braterstwo, ja wierzę, że nikt z nas nigdy w żadnym zakresie, w żadnym stopniu nie będzie występował przeciwko Panu, działających przez swoich sług, przeciwko prawdzie, tej cudownej prawdzie, która tyle dobrego, tyle szczęścia i radości wniosła w nasze już obecne życie. Teraz mówiąc ogólnie o tych wszystkich przywilejach i błogosławieństwach, których, co niektórych, niektórzy z nas będą uczestnikami, którzy z nas tylko otrzymaliśmy wiedzę, a więc przystępujemy do tych rzeczy umysłem i sercem, otrzymując pełnię wiedzy, prawdy na te tematy, na te rzeczy. Są to wielkie przywileje. Ja wierzę, że zdajemy sobie z tego sprawę z wielkiej odpowiedzialności. Mojżesz, gdy ujrzał płonący krzak na puszczy, na pustyni, gdy się zbliżał, przypominacie sobie słowa, które są zapisane, co Bóg przez posłańca do niego rzekł: Mojżeszu, Mojżeszu, oto ja. Następnie Mojżesz usłyszał słowa: zuj buty twoje, albowiem miejsce, na którym stoi ziemia święta jest. Drogie braterstwo, pozycję, jaką my zajmujemy, chociaż nawet nie będący Kościołem, ale uczestnicy tych wspaniałych, wielkich przywilejów, a nawet jako obserwatorzy, otrzymujący tylko wiedzę w tym temacie, są to wielkie przywileje. No, nam nawet brakuje słów, aby je określić, ich ważność. A więc inaczej mówiąc, miejsce, którym zamierzamy, jest ziemia święta. Jest to pozycja, która wymaga od nas wielkiej ostrożności i odpowiedzialności. Dlatego kończąc, drogi braterstwo, niech nam Bóg dopomoże, abyśmy zachowali wierność ślubom poświęcenia. Wierność tej cudownej prawdzie i naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, poprzez którego Pan przemawia w swój szczególny, specyficzny sposób. A tego wytrwania i tej pomocy łaski od Boga życzę braterstwu, sam pragnę i na tym kończę.